Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 8 lipca. Dziś nagrywamy ostatni Duży Pałac przed drugą turą wyborów. W piątek, za dwa dni, porozmawiamy jeszcze o czterech wariantach dwóch scenariuszy przyszłości, co czeka stronę rządzącą i stronę opozycyjną w przypadku wygranej każdego z kandydatów. W niedzielną noc skomentujemy exit pole, a we środę wyniki wyborów. Dziś, razem z Janną Sawicką i Wojtkiem Szackim, chcielibyśmy skupić się na ostatnich tchnieniach kampanii. W tym celu za pośrednictwem Twittera poprosiłem Was o nadesłanie pytań. Przede wszystkim dziękuję za wszystkie. Nie wszystkie uda mi się dziś zadać. Żeby złapać ich jak najwięcej, pogrupowałem je w tak zwane chmury zagadnień. Z góry zastrzegam, że nie zadam pytań retorycznych. Ani takich, które nie mają związku z toczącą się kampanią. Nie zadam też pytań kierowanych do kandydatów, bo nie jesteśmy ani kandydatami, ani ich sztabami. A na pytania na temat scenariuszy przyszłości, tak jak wcześniej mówiłem, odpowiemy w piątek. Wreszcie nie odpowiemy na pytanie, kto naszym zdaniem byłby najlepszym prezydentem. Nasz głos nie jest lepszy niż wasz. Nie jest naszą rolą dzielenie się swoimi sympatiami wyborczymi, ani w jakimkolwiek stopniu próba wpływania na postawy czy zachowania wyborcze. Tym zajmuje się bardzo wielu analityków, dziennikarzy i pseudodziennikarzy w tym kraju. Szczęśliwie my nie chcemy i nie musimy do nich dołączyć, bo nie tak rozumiemy nasz zawód, żeby nie powiedzieć misję. Zapraszam na rozmowę. No dobrze, słuchajcie, to może zacznijmy od toczącej się kampanii. Czy waszym zdaniem jeszcze coś się w tej kampanii wydarzy? Czy kandydaci mogą coś zrobić na ostatniej prostej, co pomoże im wytworzyć jakiś trend, zyskać nowych wyborców, zmienić bieg historii?
Ja przyznam, nie jestem fanem tego, co robią obaj kandydaci w tych dwóch tygodniach, czy też półtora tygodnia przed drugą turą. Rafał Trzaskowski, mam wrażenie, popełnił parę błędów, które nie wiem, czy zaważą ostatecznie na wyniku wyborów, ale na razie mam wrażenie, że to nie idzie tak, jak powinno iść. Pierwszy błąd to jest jeszcze, prawdę mówiąc, pokłosie końcówki kampanii przed pierwszą turą. On, wydaje mi się, nie wykorzystał momentu do tego, żeby już wtedy zacząć zabiegać o wyborców Szymona Hołowni czy też Krzysztofa Bosaka poprzez jakieś ustosunkowanie się do niektórych ich postulatów, poprzez wskazanie, że w pierwszej turze to wybierzemy najlepszego kandydata opozycji, ale wszyscy jesteśmy przeciwko Andrzejowi Dudzie, więc w drugiej turze już niech ten, który ma najwięcej głosów w pierwszej, przejmie głosy pozostałych, bo tak naprawdę wszystkich nas łączy to, że nie chcemy, żeby Andrzej Duda pozostał prezydentem. Takiego przekazu zabrakło mi przed pierwszą turą i to sprawiło, że później Rafał Trzaskowski był skazany na to, żeby bardzo szybko wykonywać wiele gwałtownych ruchów, które miejscami wyglądają dość karykaturalnie, jak na przykład Rafał Trzaskowski mówił o Marszu Niepodległości takim językiem trochę pisowskim, że no fajnie, bo tam rodziny z dziećmi, tylko że czasami trochę niezbyt kulturalnie się sprzeczali uczestnicy tych marszów, no to brzmi komicznie, a w dodatku może zrażać wyborców lewicowych, liberalnych, którzy pamiętają pewnie, co Rafał Trzaskowski mówił o brunatnych marszach i nie dla faszyzmu w Warszawie. To był jeden błąd. Drugi błąd, moim zdaniem, to wybór miejsc, gdzie on teraz jeździ. On teraz zaczął się pojawiać w wielu małych miejscowościach. Siłą rzeczy jest tam mniej ludzi i w telewizyjnych obrazkach wygląda to gorzej, bo trudno budować obraz kampanii dynamicznej, jeśli ma się za plecami kilkudziesięciu słuchaczy w porywach do kilkuset, a nie tysięczne tłumy, które widzieliśmy na tych udanych wiecach w Krakowie, w Gdańsku, w Poznaniu przed pierwszą turą. I trzeci błąd to brak jakiegoś tematu, który byłby po pierwsze nośny, a po drugie niewygodny dla Andrzeja Dudy, jakiegoś odpowiednika tego, co sztabowcy Dudy wrzucają, czyli na przykład małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. Po stronie Rafała Trzaskowskiego nie widzę takiego tematu.
Wydaje mi się, że takim najciekawszym momentem kampanii drugiej tury Rafała Trzaskowskiego było to odcięcie się od Donalda Tuska, które miało miejsce w ostatni weekend i powiedzenie, że już go nie ma w polskiej polityce i czas nadszedł na to, żeby również Jarosława Kaczyńskiego nie było w polskiej polityce. Myślę, że to było trafione, zwłaszcza, że sztab Andrzeja Dudy bardzo skutecznie ukrywa obecność Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich dniach w polskiej polityce. Rozumiem, że pomimo jego osobistych wzrostów notowań i wzrostu sympatii do jego osoby w ciągu ostatnich lat, to jednak jest to postać przez wielu odbierana negatywnie i mogąca utrudnić zebranie ponad 50% elektoratu w drugiej turze. Nie udało mu się też doprowadzić do drugiego spotkania z Szymonem Hołownią. To wsparcie Szymona Hołowni było dosyć mocne, mocniejsze niż się spodziewałam na początku tej walki o drugą turę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby 90 czy 80 50% wyborców Szymona Hołowni w tym momencie poszło zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ te zabiegi o nich wydałyby się po prostu niewystarczające.
Jeżeli chodzi o te błędy kampanijne sztabu Rafała Trzaskowskiego, nie jestem pewien, na ile to są błędy. Wydaje mi się, że tutaj po prostu prymat nad strategią wzięła taktyka. No i że ta taktyka jest taka, że ten sztab stara się walczyć o każdy głos wyborców nieprzekonanych. Z drugiej strony to powoduje, i to jest duży problem tej kampanii, że ten przekaz jest tak, jak mówiliśmy, że tak będzie przed tą drugą turą, że Rafał Trzaskowski musi robić ten szpagat pomiędzy wyborcami z jednej strony Roberta Biedronia, czy wręcz wyborcami Razem, a z drugiej strony wyborcami Konfederacji i Krzysztofa Bosaka. I to utrudnia stworzenie jakiejkolwiek przekonującej narracji, która byłaby łącząca. W sensie ta opowieść o tym, że musimy zbudować wspólnotę, jest atrakcyjna i wydawało nam się, że to będzie bardzo ważne, tylko problem jest taki, że ta wspólnota jest strasznie szeroka i nie do końca wiadomo, co konkretnie miałoby ją łączyć. Więc chodzi mi o to, nie wiem, na ile to są błędy, a na ile to jest po prostu logika tej kampanii, która powoduje, że Rafał Trzaskowski musi robić to, co robi. Pytanie, czy to rzeczywiście mu pomaga, czy przeszkadza. A może jeszcze byśmy na chwilę się tu zatrzymali na kampanii Andrzeja Dudy. Czy uważacie, że to, co robi Andrzej Duda w tych dniach, przynosi mu korzyści i czy jest sensowne z perspektywy sztabu i wyborców PiSu?
Ja mam wrażenie, że to jest walka słabych w tej drugiej turze, bo znęcaliśmy się trochę nad kampanią Trzaskowskiego, ale jest też się nad czym znęcać w kampanii Andrzeja Dudy. Występ w Końskich na przykład, które oglądało ponad 4 miliony widzów na różnych kanałach, był jakąś koszmarną ustawką. Pytania, które były zadane pod prezydenta, zadane w przyjaznym otoczeniu przez przyjaznego dziennikarza Wiadomości Michała Adamczyka. Ludzie, którzy byli w studio, część z nich przynajmniej to byli lokalni działacze, czy też PiSu, czy też Solidarnej Polski. I w tych okolicznościach prezydent nie poradził sobie. Tutaj mam na myśli przede wszystkim to, co powiedział o obowiązkowych szczepieniach, że nie jest ich zwolennikiem. A później musiał się z tego już tego samego wieczoru tłumaczyć na Twitterze, że nie powiedział tego, co powiedział. Ale też bardziej globalnie to wydaje mi się, że w tej kampanii nie bardzo wiadomo, o co chodzi prezydentowi, jak on widzi swoją prezydenturę w kolejnych 5 latach. Poza tym, że będzie współpracował z rządem i że wszyscy będą mieli bardzo dużo pieniędzy, a kraj będzie na poziomie krajów Europy Zachodniej. Prawdę mówiąc, ten przekaz, który dobiega z wieców prezydenta, jest bardzo agresywny, bardzo radykalny. Ja mam czasami wrażenie, że słucham Andrzeja, ale Lepera, a nie Dudę. Te wtrącenia o Niemcach, którzy mają nam wybierać prezydenta. No, jest bardzo ostre słownictwo, które przyciąga, mam wrażenie, tylko wyborców pisowych bądź pisoidalnych, a nie jakichkolwiek innych.
Ale być może jest to obliczone też na Konfederację, to znaczy ta narracja antyszczepionkowa czy o wolności słowa. Rozumiem, że Andrzej Duda może być dosyć pewien tego, że jego elektorat na niego zagłosuje. To jest elektorat twardy, pewny swojego głosu, a ludzi, o których może zabiegać, to są przede wszystkim wyborcy Krzysztofa Bosaka, więc stąd te może bardziej agresywna retoryka skierowana dokładnie pod ten elektorat.
Ja sobie myślę, że różnica między tym, jak Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski próbują przekonać do siebie wyborców Krzysztofa Bosaka, to jest jak różnica pomiędzy wrogim przejęciem, tudzież anszlusem, taką fuzją czy sojuszem. To znaczy, że tak jak Rafał Trzaskowski stara się powiedzieć, słuchajcie, wiadomo, że jesteśmy inni, wiadomo, że wy mnie nie musicie kochać, wiadomo, że w przyszłości pewnie nie będziecie na mnie głosować ani na partię, którą reprezentuję, to w tym momencie łączy nas wspólny cel. Natomiast jeżeli chodzi o te działania PiSu, jak ja patrzę na ten nowy twór, który ma promować wartości patriotyczne, czy akcja o hashtagu mimo wszystko Duda, gdzie wykorzystani są działacze okołopisowscy, którzy udają konfederatów po to, żeby przekonać wyborców Konfederacji do zagłosowania na Andrzeja Duda, to ta strategia jest dużo bardziej agresywna. Teoretycznie o tyle może być kontrskuteczna, że może jednak zrazić wyborców Konfederacji, a tym bardziej polityków Konfederacji, którzy mogą mieć poczucie, że tutaj Andrzej Duda i PiS
chcą ich zjeść.
Natomiast koniec końców ta dysproporcja i ta asymetria w tym, w jaki sposób zabiega się o wyborców Krzysztofa Bosaka, wydaje mi się, wynika trochę z tego, że po prostu ci wyborcy, bądź co bądź jednak, jest im bliżej wyjściowo do Andrzeja Dudy niż do Rafała Trzaskowskiego. Proponuję zostawić teraz Krzysztofa Bosaka i zapytać was jeszcze w temacie kampanii, która się toczy, o to, czy spodziewacie się jakichś brudnych bomb, bo to było jedno z pytań, które padło. Są od zeszłego weekendu jakieś takie próby wrzucenia tematów obyczajowych do tej kampanii. Czy uważacie, że te tematy obyczajowe z jednej czy z drugiej strony jakkolwiek zagrają? Myślę, że nie będziemy ich nobilitować rozmawianiem o samych jakby tematach, ale czy uważacie, że to są zabiegi kampanijne, taka brudna kampania, która może rzeczywiście komuś zabrać wyborców albo komuś ich dać?
Kto ciekawy, ten znajdzie oczywiście w internecie, bo te brudne bomby już spadły i każdy, kto się tym interesuje, może sobie to znaleźć na tym czy innym portalu. Wydaje mi się, że to nie odgrywa w tej kampanii jakiejś wielkiej roli. Jeśli zaliczyć do tego sprawę ułaskawienia pedofila przez Andrzeja Dudę, to wciąż nie uważam, żeby to było to, co jest najważniejsze w tej kampanii i co odgrywa jakąś większą rolę. Plotka zresztą głosi, że to Zbigniew Ziobro stoi za ujawnieniem sprawy z prawem łaski.
A dajesz wiarę tej plotce?
Tak wczoraj usłyszałem, a z kolei od ziobrystów słyszałem, że ta sprawa pomaga prezydentowi. Jeśli dodać 2 do 2, to wychodzi jakoś tam 4, może trochę koślawe. Ale to wszystko razem wydaje mi się drugorzędne. To znaczy nie sądzę, żeby akurat te sprawy obyczajowe, o których nie rozmawiamy, ale o których wspominamy, czy też ułaskawienie pedofila, chyba nie wpłynie koniec końców na ostateczny wynik.
Tak, chyba większe wrażenie robiły te plotki, które były mocno obecne w weekend. A teraz rozumiem, że ani te sprawy nie są aż takie grube, ani nikt nie postanowił się nimi specjalnie posłużyć. Też trochę jest teraz za późno, żeby, wydaje mi się, odpalać jakieś nowe wątki, które miałyby mocno zaważyć na wyniku. Ta prawa Trzaskowskiego stara się nagłaśniać te kwestie ułaskawienia i teraz badają, czy też wzywają Dudę i pisowców do tego, żeby powiedzieli, czy osoby ułaskawione nie były związane z PiS-em. Jestem trochę zdziwiona, że ten sztab nie ma tego od miesięcy przygotowanego, to znaczy prześwietlenia wszystkich ułaskawień w ciągu 5 ostatnich lat. Kim były to osoby i jakie tu są ewentualnie powiązania?
Chciałem was jeszcze zapytać, kto waszym zdaniem lepiej mobilizuje swoich wyborców, a kto się bardziej boi demobilizacji?
No, obóz rządowy ma nieporównanie więcej zasobów mobilizacyjnych. Ja wczoraj obejrzałem na TVN24 reportaż o działaniach Mateusza Morawieckiego, który odwiedził chyba kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset miejscowości, głównie na ścianie wschodniej, rozdając czeki, jak to zostało nazwane, a w rzeczywistości jedynie obietnice przyszłych czeków. Na takich wiecach wyglądało to naprawdę bardzo dziwnie, ponieważ premier spotyka się z grupą samorządowców, każdemu wręcza taką dużą plakietkę z wypisaną jakąś kwotą, która nie ma żadnego jeszcze pokrycia w żadnych przepisach obowiązujących, i skanduje Andrzej, Andrzej, jak zebrani skandują Mateusz, Mateusz, to ich poprawia Andrzej, Andrzej. I to się powtarza od miejscowości do miejscowości. Wygląda to strasznie, natomiast nie lekceważyłbym tego jako akcji mobilizującej wyborców w mniejszych miejscowościach. Podobnie jak ta wykpiwana przez niektórych, a przez innych traktowana śmiertelnie poważnie bitwa o wozy strażackie, czyli rząd obiecał w każdej gminie w 49 dawnych perelowskich województwach wóz strażacki dla tej gminy do 20 tysięcy mieszkańców, w której będzie najwyższa frekwencja. To są zabiegi, których nie widać, które nie analizujemy na co dzień, patrząc na kampanię, bo skupiamy się na tym, co robią kandydaci. Ale jeśli chodzi o tworzenie takiego podglebia dla zwycięstwa Andrzeja Dudy, to obóz rządzący ma bardzo dużo narzędzi i nie zawahał się użyć żadnego z nich. I zresztą z dużym sukcesem, bo frekwencja na wsi jest wyższa proporcjonalnie niż w wyborach parlamentarnych. Ta różnica między frekwencją w miastach, a frekwencją na wsi się systematycznie zmniejsza za rządów PiS-u i w tych wyborach była najmniejsza.
To może tutaj byśmy się na chwilę zatrzymali przy tych tak zwanych debatach poniedziałkowych. Czy waszym zdaniem one tutaj coś zmieniły, wniosły, czy oglądali je niezdecydowani wyborcy? A jeżeli tak, to czy ich przebieg mógł przekonać kogokolwiek do czegokolwiek?
No jeżeli debatę w Końskich oglądało 4 miliony z kawałkiem obywateli, a według badań twardy elektorat w elektoracie Andrzeja Dudy to jest mniej więcej 8 milionów osób, no to przypuszczam, że jednak zdecydowana większość tych, którzy to oglądali i tych, którzy ogólnie oglądają z dużym zacięciem TVP, to są jednak osoby przekonane. Podobnie pewnie jest u Rafała Trzaskowskiego. Tutaj spora liczba osób, chyba około 3 milionów ludzi to oglądało. Spora liczba osób na Facebooku. Być może tutaj znaleźli się jacyś wyborcy Szymona Hołowni, którzy chcieli zobaczyć, na ile on prezentuje ważne dla nich postulaty. I on zresztą mówił sporo o wspólnocie, mówił o właśnie też bezpartyjnej kancelarii prezydenta. Być może tutaj udało się w tej debacie w Lesznie Rafała Trzaskowskiego kogoś namówić.
Ja muszę powiedzieć, że jak przełączałem sobie kanały i oglądałem jedną i drugą debatę, to co mnie uderzało, abstrahując od tego, że to wszystko było dosyć bez sensu i jakieś takie smutne i przykre, to, że jednak łatwiej się oglądało tą rozmowę z Rafałem Trzaskowskim, dlatego że pytania były mniej oczywiste oraz zadawali je różni dziennikarze z różnych redakcji, więc tam była jakaś większa temperatura sporu. Nie umiem ocenić, czy to mogło kogoś do czegokolwiek przekonać, też dlatego, że Rafał Trzaskowski był w tej debacie dużo bardziej defensywny, jako że był, nie wiem, czy atakowany, bo to nie jest to słowo, ale musiał się mierzyć z niełatwymi pytaniami. Z kolei jednak ta debata w TVP rzeczywiście sprawiała wrażenia takiej laurki i nie do końca wyobrażam sobie kogoś, kto mógł się zastanawiać, na kogo zamierza głosować, kto by siedział, oglądał to i po tym przedstawieniu stwierdził, no tak, rzeczywiście ten prezydent mądrze prawi, ja na niego zagłosuję.
Ja mam tylko przykład anegdotyczny, bo SMS-owałem z posłem PiS-u, który po obejrzeniu obu tych wydarzeń napisał mi, że Andrzej Duda przegra te wybory i bardzo narzekał też na zachowanie mediów czwartej RP, które postanowiły uwiarygodnić ustawkę, jak się wyraził, Rafała Trzaskowskiego.
Ale tu mały disclaimer, ja zgaduję, że jeżeli wiem, o którego posła chodzi, to jest poseł, który nie przepada za TVP Jackiem Kurskim.
Oraz Andrzejem Dudą.
Jeszcze wracając do tych debat, chciałem się was zapytać o tak naprawdę jedyną rzecz, która wydaje mi się została w debacie publicznej po tych debatach, to znaczy o ten temat antyszczepionkowy. Czy uważacie, że ta odpowiedź na pytanie jednego z widzów po właściwej debacie, czyli po spotkaniu z widzami, tudzież mieszkańcami Końskich, którzy niekoniecznie byli mieszkańcami Końskich, na temat szczepień, czy to pomogło, czy przeszkodziło Andrzejowi Dudzie, czy sztab jest zadowolony z tego, jak Andrzej Duda na to odpowiedział i czy rzeczywiście Andrzej Duda powiedział to, co zamierzał powiedzieć?
Sztab o dziwo jest zadowolony. Dlaczego o dziwo, to za chwilę. Dlaczego zadowolony? Dlatego, że Andrzej Duda cisnął temat szczepionek od dawna. To było obecne już w pierwszej debacie prezydenckiej w zamierzchłych czasach przed wyborami majowymi, których ostatecznie nie było. Później Andrzej Duda pojechał do Waszyngtonu i tam było całkiem sporo właśnie o szczepionce na koronawirusa. W zasadzie dowiedzieliśmy się z wiadomości, że Andrzej Duda już załatwił, że polscy lekarze razem z amerykańskimi najpierw wynajdą tę szczepionkę, a następnie Polska będzie jednym z pierwszych krajów, w których ta szczepionka będzie dostępna.
Ale się nie będzie cieszyła.
Ale się nie będzie cieszyła, bo już w Końskich Andrzej Duda postanowił zmienić język i uderzyć w konkury do wyborców antyszczepionkowych. Powiedział, że się nie szczepił na grypę, a co istotniejsze, powiedział, że on absolutnie nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień ochronnych, co oznaczałoby, że jest przeciwnikiem w ogóle wszystkich obowiązkowych szczepionek. I moim zdaniem tutaj Andrzej Duda już przeholował i dlatego dziwię się, że sztab był zadowolony z tego występu.
Tak, natomiast sztab Rafała Trzaskowskiego również był zadowolony z tego przekazu antyszczepionkowego. Jak rozmawiałam ze sztabowcami, oni uważają, że pomoże im to mobilizować własny elektorat.
Ja myślę, że też jest tak, że jest dosyć duża grupa ludzi, która niekoniecznie ma sprecyzowane poglądy wyborcze i już wie, na kogo zagłosuje, a która ma dosyć wyrobione zdanie na temat szczepień. Mówię tutaj o wszystkich profesjach medycznych, ale też na przykład, nie wiem, o pracownikach żłobków, przedszkoli czy szkół. Wydaje mi się, że jest to dosyć duża grupa, która może mieć poglądy różne, a koniec końców w momencie, kiedy słyszy coś takiego, że jest się przeciwnikiem jakichkolwiek szczepień, no to jednak tutaj włącza się pewna taka lampka, że czy ja naprawdę chcę żyć w kraju, w którym na przykład dzieci, którymi się będę opiekował albo opiekowała, będą niezaszczepione i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj też z jednej strony są aktywiści antyszczepionkowi, czy wyborcy, do których te hasła antyszczepionkowe trafiają. Z drugiej strony są jednak ludzie, którzy mogli sobie wyrobić zdanie na temat tego, na kogo zagłosować na podstawie tej wypowiedzi i pewnie dlatego Andrzej Duda jednak się zreflektował i w nocy postanowił zatwitować, że jego słowa zostały wyjęte z kontekstu, cokolwiek to znaczy. Jeszcze chciałem was zapytać, czy waszym zdaniem Rafał Trzaskowski zrobił dobrze, nie jadąc do Końskich i dlaczego podjął taką decyzję?
Jak rozmawiałam ze sztabowcami Rafała Trzaskowskiego, oni bardzo się obawiali brudnej gry podczas debaty w Końskich. To znaczy, oni mówili, że Rafał Trzaskowski spokojnie jest w stanie rozmawiać z dziennikarzami i odpowiadać na nawet nieprzyjemne pytania dziennikarzy TVP, natomiast nie byli pewni, jak on wypadnie w sytuacji, w której obywatele, czy też w pewnej części chyba podstawieni obywatele, wejdą na jakiś wysoki poziom emocji, na przykład zaczną płakać na wizji, oskarżać rząd PO, PSL o jakieś krzywdy, które im zostały wyrządzone. Oni obawiali się, że sytuacja tutaj może się wyrwać spod kontroli i w związku z tym nie powinni narażać kandydata na takie niebezpieczeństwo. Natomiast moim zdaniem on powinien był pojechać do tych Końskich. Wydaje mi się, że żeby przechylić szale na swoją korzyść, Rafał Trzaskowski powinien zrobić coś nieoczywistego, odnieść jakiś nieoczywisty sukces w tej kampanii, żeby móc ostatecznie w niedzielę wygrać.
Ja byłem zdecydowanym zwolennikiem tezy, że Rafał Trzaskowski powinien pojechać do Końskich. Natomiast teraz mam, jak to się mówi po angielsku, drugie myśli w tej sprawie, bo Rafał Trzaskowski nie najlepiej moim zdaniem radzi sobie w tych pytaniach, w których obnaża się jego niekonsekwencje, mówiąc najłagodniej, w różnych sprawach, na przykład w sprawie małżeństw homoseksualnych. On wtedy ucieka w albo taki dość agresywny ton, albo w żartobliwy ton, albo uważa pytanie za nieistotne i prawdopodobnie w Końskich miałby do czynienia wyłącznie z takimi pytaniami i nie wyszedłby na takiego spokojnego, prezydenckiego, wyluzowanego, spokojnego dyskutanta, tylko na takiego zadziornego kandydata Platformy, który ma kłopot z tym, co kiedyś sam głosił. Więc tak summa summarum wydaje mi się, że mogła to być jednak rozsądna decyzja z punktu widzenia kampanijnych interesów Trzaskowskiego. Natomiast myślę też, że być może stoi za tym przekonanie, że on i tak wygra, gdyby sztabowcy Trzaskowskiego byli przekonani, że ma kilka punktów procentowych do odrobienia, to zapewne wysłaliby go tam mimo wszystkich obaw, a część przynajmniej otoczenia Trzaskowskiego wierzy zdecydowanie w zwycięstwo. Pojawiła się niedawno prognoza, która z 90% pewnością głosiła zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. O tych sondażach i o wyniku wyborów jeszcze pewnie za chwilę porozmawiamy, ale właśnie być może nieobecność w Końskich świadczyła o tym, że sztab Trzaskowskiego spodziewa się wygranej.
Kończąc temat kampanii i debaty, ja bym tylko dopowiedział, że moim zdaniem tutaj prawdopodobnie doszło do pewnej analizy kosztów i korzyści. Moim zdaniem te korzyści z debaty w Końskich, chyba że wydarzyłoby się coś niesamowitego, niespodziewanego, nie byłyby jakieś olbrzymie, natomiast koszty byłyby duże i nawet nie chodzi mi o koszty, jeżeli chodzi o wyborców, ale na przykład kwestia czasu, który był potrzebny, żeby się do tego przygotować, czy ogólnie napięcia, w którym żyłby Rafał Trzaskowski, tego jak on by się zachował i tu zgadzam się z tym, co mówi, że myślę, że tu jest kwestia po prostu ludzkiej psychiki i pytanie, czy on by w pewnym momencie nie zdenerwował się, zamknął w sobie, powiedział jedno słowo za dużo i tak dalej, i tak dalej. Coś, co można by potem wykorzystywać przez kolejne 4 dni albo 5 w wiadomościach i tak naprawdę jeszcze potem musieć się tłumaczyć z tego w następnych dniach. Więc jednym słowem, do wygrania było pewnie trochę, natomiast do przegrania było sporo i taka kalkulacja zaważyła na tym, że jednak przy sytuacji w miarę równych sondaży, do których teraz przejdziemy, zapadła decyzja, żeby do Końskich nie jechać. Czy słusza, czy nie? Myślę, że nigdy nie będziemy wiedzieć tak naprawdę. Słuchajcie, to szybko. Sondaże i frekwencja. Może zacznę od pytania sondażowego, które często było zadawane i też ja je sobie często zadaję. Mianowicie chciałem was zapytać o sondaże wewnętrzne. Jakieś takie dziwne zwierzę, które w każdej kampanii podnosi głowę, a w tej jest szczególnie obecne. Czy one istnieją i czy jeżeli my o nich słyszymy, to czy one są wiarygodne? To znaczy, czy rzeczywiście tajny sondaż wewnętrzny, który zaczyna latać po Twitterze, czy jakoś tam, którym się dzielą sztaby z dziennikarzami, jest nadal sondażem wewnętrznym, czy nie jest jednak elementem gry wyborczej?
No, sondaże wewnętrzne na pewno istnieją, ponieważ jest oczywiste, że oba sztaby prowadzą badania dla siebie, natomiast właśnie po to wydają te pieniądze, żeby uzyskać informacje dla siebie i potem co z tymi informacjami robią, to też jest raczej ich sprawa. Ja myślę, że w dużej mierze wykorzystują to, aby przedstawiać rzeczywistość w korzystnych dla siebie barwach. Też rozumiem, że jak sztab otrzymuje duże wyniki badania, to są tam wyniki w różnych konfiguracjach przy wyższej, niższej frekwencji i tak dalej i mogą podawać potem w rozmowach z dziennikarzami czy przez kogoś na Twitterze te wyniki, które bardziej wydadzą im się mobilizujące na przykład, czy demobilizujące tych drugich. Każdy z nas oczywiście ma swoich informatorów i ma prawo bardziej lub mniej im wierzyć, natomiast na pewno ja tak mam, że jeżeli słyszę sondaż wewnętrzny, to budzi to mój zwykle spory dystans, bo wydaje mi się, że to jest spore narzędzie do manipulacji.
Wojtko, jak ty masz, czy ufasz sondażom wewnętrznym?
No ja nie mam dostępu do sondaży wewnętrznych Platformy, od razu powiem. Mam też rzadki kontakt ze sztabem Platformy. Natomiast dość regularnie dostaję sondaże robione na zlecenie sztabu PiS. Czasem nawet w formie tabelek, więc to nie jest tak, że ktoś mi dyktuje jakieś liczby być może z kapelusza. No chyba, że ktoś wymyśla sobie całą tabelkę i tworzy i mnie w ten sposób dezinformuje. Operacja Szacki, ale nie sądzę, żeby tak było. Natomiast no, każdy sztab musi mieć takie dane. Zresztą w tych sondażach oni pytają nie tylko o to, na kogo ktoś zagłosuje w drugiej turze, ale o wiele innych spraw. Na przykład sztab PiS też teraz regularnie, by sprawdzić swoją próbę, pyta o zachowania wyborcze w pierwszej turze. Jeśli wyniki te pierwszoturowe rażąco odbiegają od tych, jakie były, to znaczy, że próba została źle dobrana i oni nie biorą takiego sondażu pod uwagę. I zdaje się, że dzień czy dwa dni temu właśnie taka sytuacja przykra im się wydarzyła. I różnica między sondażami tymi publicznie dostępnymi, a tymi, które ja znam z PiS-u, jest taka, że te PiS-owskie wskazują na stabilną, kilkupunktową przewagę Andrzeja Dudy. Czy oni się mylą, czy mylą się wszystkie publiczne sondaże, które wskazują na sytuację bliską remisu? Nie wiem. I być może tego akurat się też nigdy nie dowiemy, bo jeszcze jakieś ruchy sondażowe i zmiana poparcia może nastąpić i prawdopodobnie nikt teraz nie wie, jak naprawdę wygląda poparcie dla obu kandydatów.
Ja myślę, że ogólna zasada jest taka, żeby nie ufać anonimowym kontom, które na Twitterze wrzucają coś, co nazywają wewnętrznym sondażem, bo nigdy nie wiadomo, kto to wrzuca, po co i dlaczego. Rozumiem, że można ufać Wojtkowi Szackiemu, więc jeżeli on coś takiego wrzuca, to znaczy, że robi to pod nazwiskiem i ufa temu, co dostał. Natomiast to jest drugie pytanie, które też dosyć często padało i może ono trochę odpowiada na tą różnicę w sondażach wewnętrznych PiS-u i sondażach publicznych. To znaczy wiele osób pyta, czy waszym zdaniem Andrzej Duda jest tradycyjnie niedoszacowany w sondażach i jak bardzo?
W pierwszej turze Andrzej Duda był niedoszacowany właściwie we wszystkich sondażach z dwóch ostatnich tygodni kampanii. Ten średni błąd wynosił 1,5 punktu procentowego, czyli w sumie sporo. Też o prawie 2 punkty procentowe został niedoszacowany w tym pierwszym exit polu. Więc mamy prawo sądzić, że wciąż tak jest. Nie sądzę, żeby sondażownie na gwałt zmieniały metodologię. Pytanie, czy Ipsos w swoim exit polu zmieniał metodologię między pierwszą a drugą turą. Więc prawdopodobnie Andrzej Duda wciąż jest niedoszacowany. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że również Rafał Trzaskowski był trochę niedoszacowany.
Wydaje mi się, że tak naprawdę te sondaże przed pierwszą turą, mimo tego, o czym mówi Joanna, czyli o tym niedoszacowaniu dwóch głównych kandydatów, były dosyć akuratnie i w sytuacji, w której człowiek wiedział, jak je czytać i był w stanie zestawić ileś sondaży, raczej tych bardziej wiarygodnych niż tych mniej wiarygodnych, i nadać im wagę w zależności od tego, kiedy one były zrobione, jaką metodą i tak dalej, to mniej więcej one oddawały rzeczywistość, czego dowodem jest prognoza, którą zrobiliśmy, którą w bardzo dużej mierze oparliśmy po prostu na wynikach sondażowych. W związku z tym wydaje mi się, że możemy sobie dzisiaj, tu i teraz powiedzieć, że sondażom można ufać i że te sondaże, które my widzimy, prawdopodobnie oddają rzeczywistość, to znaczy jakie jest realne poparcie kandydatów w tych wyborach. Natomiast to, czego nie jesteśmy w stanie oszacować i to, co będzie miało olbrzymi wpływ na wynik i to, co może spowodować, że te sondaże się mylą, to jest frekwencja. I właśnie do tej frekwencji chciałem teraz przejść. Czy jesteście w stanie odpowiedzieć na niełatwe pytanie, to znaczy jaki jest ten próg frekwencyjny, który spowoduje, że to Andrzej Duda wygra te wybory, a jaki jest ten próg frekwencyjny, który spowoduje, że to Rafał Trzaskowski wygra te wybory i czy w ogóle jest coś takiego jak próg frekwencyjny, przy którym jeden albo drugi kandydat wygrywa?
No to pytanie wydaje mi się bardzo trudne. Ja do niedawna sądziłam, że wyższa frekwencja sprzyja Rafałowi Trzaskowskiemu, ponieważ Andrzej Duda ma bardzo silnie zmobilizowany elektorat, ale ten elektorat jest jakoś tam jednak ograniczony, a Rafał Trzaskowski ma mniej zmobilizowany, ale ta nadwyżka frekwencyjna będzie działać na jego korzyść. Natomiast pierwsze badania po pierwszej turze pokazały, że osoby, które nie brały udziału w pierwszej turze, a zamierzają głosować w drugiej turze, w tej grupie zdecydowaną przewagę ma Andrzej Duda. Później w kolejnych badaniach ta stawka się wyrównała, poparcie dla kandydatów okazało się podobne, natomiast wciąż nie wynika z tego, że to Rafał Trzaskowski mógłby korzystać na wzroście frekwencji, a przypomnijmy jeszcze, że Andrzej Duda ma tutaj spory zasób do zmobilizowania grupie osób starszych, co zresztą politycy PiS usilnie próbują robić, przekonując, że koronawirus już osobom starszym ani nikomu nie zagraża, więc należy tłumnie iść na wybory. Ta frekwencja wśród osób starszych była wyjątkowo niska. W pierwszej turze wyniosła 56%. No i drugi zabieg profrekwencyjny w grupie wyborców bliskich PiS-owi to jest ta kontynuowana bitwa o wozy strażackie w małych gminach.
No ja mam oczywiście tożsamy problem z oszacowaniem frekwencji. Spodziewam się, że będzie ciut wyższa. To jest reguła we wszystkich wyborach prezydenckich. Była ciut wyższa frekwencja w drugiej turze niż w pierwszej, z jednym wyjątkiem 2015 roku, kiedy była wyraźnie wyższa. Więc sądzę, że to nie chodzi tylko o to, że dojdzie pewna grupa wyborców, która podniesie frekwencję z 64 do 60, na przykład 5,5% czy o 1 punkt procentowy, ale to nie będzie, że 300 czy 400 tysięcy ludzi, którzy nowi zagłosują. Tych wyborców nowych będzie znacznie więcej, ponieważ zdemobilizuje się część wyborców z pierwszej tury. I tak naprawdę wynik wyborów rozstrzygnie się właśnie na styku tej demobilizacji części wyborców z pierwszej tury i mobilizacji ludzi, którzy nie głosowali w pierwszej turze. I rozmawiałem z kimś, mniejsza o to z kim, kto ma dostęp do codziennie robionych badań i tam się bardzo ciekawe rzeczy dzieją. Z tego, co słyszę, w ostatnich dniach zdemobilizowała się część wyborców Szymona Hołowni i to jest zła wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego. Zdemobilizowała się również jakaś część wyborców mniejszych kandydatów, chociaż tutaj próby są na tyle niewielkie, że być może to jest wina sondażu. Część wyborców Krzysztofa Bosaka skłoniła się bardziej ku Andrzejowi Dudzie. W dodatku pojawiła się grupa nowych wyborców starszego pokolenia, którzy chcą spokoju, którzy nie chcą wojny między prezydentem a premierem. I oni nie są po prostu wyborcami PiS-u, natomiast nie chcą, żeby prezydent Trzaskowski utrudniał rządowi pracy, więc to są wiadomości korzystne dla Andrzeja Dudy wszystkie i jedna niekorzystna. W ostatnim badaniu pojawiło się sporo wyborców nowych również, kilkaset tysięcy, którzy chcą głosować na Trzaskowskiego. Z jakiego powodu nie wiadomo, być może zrażeni zbyt ostrą retoryką Andrzeja Dudy z ostatnich dni.
No dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do końca tej strasznie długiej rozmowy. I teraz chciałem was zapytać, co się wydarzy w niedzielę? To znaczy, czy waszym zdaniem w niedzielę poznamy zwycięzcę tych wyborów?
Będzie bardzo dynamicznie. Sądzę, że to będzie bardzo nerwowa noc w wielu polskich domach i w dwóch sztabach. O 21:00 poznamy wyniki exit polla. Tak jak Aśka wspomniała, ten exit poll nie był doskonały w pierwszej turze, a w zasadzie był całkiem niedoskonały, bo reguła jest taka, że ten błąd pomiaru nie powinien przekraczać 1 punktu procentowego. W przypadku sondażu exit poll tam było 1,7 punktu za mało dla Andrzeja Dudy, więc jeśli to się powtórzy, jeśli ten błąd się powtórzy, to niewiele jeszcze pewnie będziemy wiedzieli. Jeśli przewaga nie będzie przekraczała właśnie 2 punktów procentowych, to jeszcze się bardzo wiele może zmienić. Po paru godzinach dostaniemy late poll, czyli exit poll skorygowany o wyniki już realne z części komisji wyborczych. I w pierwszej turze jeszcze po paru godzinach nad ranem był late poll, czyli wynik skorygowany o kolejne wyniki już realne z komisji wyborczych. I nawet ten late poll jeszcze nie doszacował Andrzeja Dudy, jeśli dobrze pamiętam, o 0,6 punktu procentowego. Czyli znowu, jeśli wynik będzie bliski, to możemy się jeszcze spodziewać zmian. I wreszcie PKW podaje zwykle wyniki z 99% mniej więcej procent obwodów dzień po głosowaniu. I nawet wtedy jeszcze te wyniki mogą się różnić od ostatecznych, ponieważ na końcu wpadają zwykle komisje z Ursynowa, z wielkich miast oraz z zagranicy, gdzie przewaga Trzaskowskiego nad Andrzejem Dudą pewnie będzie spora. I w tym przypadku te wyniki różniły się o 0,01 punktu procentowego. Może się to wydawać niewiele, ale znowu przy wyniku na przykład 50,11, a nie można wykluczyć, że taki wynik na którymś etapie usłyszymy, nie będziemy wiedzieli pewnie aż do wtorku, jakie są prawdziwe wyniki wyborów.
Janno, przy jakiej różnicy w niedzielę wieczorem nie będziemy wiedzieć, kto wygrał?
No jeżeli exit poll 28 czerwca przy wyniku głównego kandydata pomylił się o 1,7 punkta, no to tak naprawdę nawet jeżeli będzie 2 punkty przewagi, 51-49 w exit pollu, to nie będziemy mieli 100% pewności, że dany kandydat ma już w kieszeni wygraną.
Ale tak jest w przypadku, jeżeli wygrałby Rafał Trzaskowski 51-49, czy jeżeli wygrałby Andrzej Duda 51-49, to czy twoim zdaniem będzie już można stwierdzić w niedzielę, że jednak Andrzej Duda te wybory wygrał?
Dużo zależy od tego, czy Ipsos zrobił jakieś zmiany w swojej próbie, bo jeżeli 2 tygodnie temu to Andrzej Duda był niedoszacowany, jeżeli próba wyborców będzie podobna czy taka sama, to ciężko się spodziewać, żeby tym razem Rafał Trzaskowski miał być niedoszacowany. Kandydat koalicji w pierwszej turze w exit pollu miał wynik bardzo zbliżony do ostatecznego, więc rzeczywiście jeżeli w tej próbie nie byłoby zmian i exit poll by pokazał choćby 2-punktową przewagę Andrzeja Dudy, to myślę, że ten wynik już się utrzyma, to znaczy wynik wygranej Dudy.
Jeszcze takie pytanie, jak waszym zdaniem powinni się zachować kandydaci, jeżeli ta różnica byłaby mniejsza niż 2 punkty procentowe w niedzielę wieczorem? Czy oni powinni już zacząć świętować, gratulować, dziękować, przepraszać? Czy wyobrażacie sobie taki wieczór wyborczy, na którym wychodzą obaj kandydaci i mówią, proszę państwa, poczekajmy do wtorku?
Myślę, że już przy 1-punktowym prowadzeniu kandydaci mogą przynajmniej jakoś ukierunkować swoje przemówienia w stronę jestem wygranym, jestem przegranym, ale niewykluczone, że przy takiej różnicy albo mniejszej oni się ograniczą do podziękowań za kampanię i do zaproszenia na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej pewnie w poniedziałek wieczorem albo we wtorek rano.
No to jeszcze was chciałem zapytać o protesty wyborcze. To jest temat, który często się pojawia, w ogóle pomysł na ten podcast i na to, żeby wykorzystać pytania, które nadesłali słuchacze, wziął się z tego, że Nasz niegdysiejszy współpracownik Michał Sęk zadał nam pytanie o te protesty publicznie na Twitterze i wtedy pomyśleliśmy sobie, że może warto zapytać, co Państwa interesuje, a niekoniecznie o czym my chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać. Z tym tematem zmierzymy się w jutrzejszym podcaście Stan Epidemii, gdzie nasza analityczka do spraw prawnych Aleksandra Redzisz wejdzie wszystkie szczegóły i zawiłości protestów wyborczych i tego, jak kto je będzie rozpatrywał, w jakim trybie, ile jest na to czasu, jakie były wcześniejsze przypadki. Natomiast chciałem Was szybko i bardziej ogólnie zapytać o to, przy jakiej różnicy głosów, teraz rozmawiamy już nie o exit polu, tylko o ostatecznych wynikach, możemy się spodziewać bałaganu protestowo-sądowo-wyborczego i czy on będzie równie duży, jeżeli wygra jeden z dwóch kandydatów, czy raczej on będzie większy, jeżeli wygrałby Rafał Trzaskowski, niż jeżeli wygrałby Andrzej Duda.
Do tej pory największym chyba incydentem przy wyborach prezydenckich w ostatnich latach był przypadek z Brukseli z 2010 roku, kiedy z urn wyjęto więcej kart wyborczych niż zostało wydanych. Sąd Najwyższy uznał ten protest jako zasadny, natomiast nie miał on wpływu na wynik wyborów, ponieważ różnica między kandydatami wynosiła około 1 000 000 głosów, więc jeżeli nawet różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim będzie na poziomie 1 punktu procentowego, no to jest prawie 200 tysięcy wyborców. Więc takich przypadków dosyć imponujących jak ten z Brukseli z 2010 roku musiałoby być około 200, co ciężko sobie wyobrazić, żeby wpłynęły na wynik wyborów, nawet jeżeli różnica by była minimalna na poziomie 1 punktu.
Czyli podsumowując ogólnie, to jest tak, że suma głosów oprotestowanych teoretycznie powinna być wyższa niż różnica pomiędzy kandydatami, żeby wybory mogły być kontestowane i żeby wybory musiały być powtórzone, czy dobrze rozumiem?
Tak. Te protesty się zgłasza w ciągu 3 dni. Ostatecznie o ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy. Jeżeli uzna, że nieprawidłowości mogły wpłynąć na ostateczny wynik wyborów, to wówczas wybory są rozpisywane po raz kolejny.
Wojtek, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że będzie Floryda w Warszawie?
No, wyobraźnię mam bogatą, więc różne rzeczy sobie mogę wyobrazić. Natomiast to wszystko sprawdza się do różnicy głosów. Jeśli to będzie kilkanaście tysięcy, to oczywiście, że będą protesty. Przypomnijmy sobie ostatnie wybory do Senatu, w których w kilku okręgach PiS złożył protesty, nawet przy sporej różnicy głosów na korzyść kandydatów opozycji. Wszystkie te protesty zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy i ja spodziewam się, że właśnie jeśli będzie niewielka różnica głosów, to protesty będą, natomiast ciężko mi sobie, mimo mojej wyobraźni bogatej, pomyśleć, że Sąd Najwyższy zmieni werdykt wyborczy w którąkolwiek stronę.
I dojdzie wtedy do trzeciej tury wyborów.
Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację. Trzeciej tury sobie nie wyobrażam, powtórzenia wyborów sobie też nie wyobrażam. A to dlatego, że każde z tych rozwiązań byłoby niesłychanie ryzykowne z punktu widzenia również stabilności państwa. Już mówiąc wielkimi słowami, nie sądzę, żeby Sąd Najwyższy mógł unieważnić wybór kandydata opozycji, ponieważ skończyłoby się to gigantycznym skandalem, protestami na masową skalę, prawdopodobnie też nadszarpnięciem stosunków dyplomatycznych z różnymi krajami Unii Europejskiej, a być może też Stanami Zjednoczonymi. I nie bardzo sobie wyobrażam, żeby zwycięstwo Andrzeja Dudy zostało podważone wyrokiem Sądu Najwyższego, z powodów być może odrobinę innych, ale wniosek jest podobny.
No dobrze, to teraz podsumowując. Rozumiem, że odpowiadając na zbiorcze pytania, uważamy wspólnie tu we troje, tak jak siedzimy, że ta kampania drugoturowa jest dosyć słaba i tak jak chwaliliśmy kampanię pierwszoturową, to ta drugoturowa nie jest ani specjalnie ciekawa, ani specjalnie mądra. Uważamy, że tak wiele się nie zmienia na tym etapie i patrząc na sondaże nie widzimy jakichś znaczących trendów. Są jakieś ciekawe elementy, jakieś szczegóły, które się zmieniają, natomiast cały czas wydaje się być bardzo blisko remisu. To, co prawdopodobnie zaważy o wyniku tych wyborów, jak w większości wyborów, to jest frekwencja. Natomiast nie jest tak oczywiste, że wysoka frekwencja spowoduje, że wygra Rafał Trzaskowski, a niska frekwencja spowoduje, że wygra Andrzej Duda. Sprawa jest bardziej złożona ze względu na z jednej strony głosy osób starszych, z drugiej strony wybory i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzy w niedzielę, to zakładamy, że nie jest pewne, czy zostanie ogłoszony zwycięzca już 12 lipca i będziemy mogli kłaść się spać i wstawać poniedziałek, wiedząc, kto będzie przyszłym prezydentem Polski. Natomiast też nie do końca wierzymy w sytuację, w której protesty wyborcze zaważą na ostatecznym wyniku. Żeby tak było, różnica musiałaby być naprawdę minimalna. Przy różnicy nawet 100 tysięcy głosów raczej te protesty Sąd Najwyższy nie będą miały wpływu na to, kto te wybory wygra albo przegra. I teraz ostatnie pytanie do was. I to jest pytanie, które najczęściej padało i też zbierało najwięcej lajków. Kto wygra te wybory? Kto chce zacząć pierwszy?
Ja odpowiem najpóźniej we wtorek, a tak na serio to myślę, że poczekam z odpowiedzią na to pytanie do naszego piątkowego podcastu, na który już teraz zapraszam.
Janu, czy okażesz się odważniejszy od Wojtka?
No, faworytem jest Andrzej Duda i myślę, że on ma większe szanse na wygranie tych wyborów. Zobaczymy jeszcze, ostatnie sondaże pokażą, czy te takie mini trendy korzystne dla Dudy się sprawdzają, czy się nie sprawdzają i rzeczywiście za dwa dni będzie łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, czy stawka będzie jeszcze bardziej wyrównana, czy faworyt się wręcz zmieni, natomiast na tym etapie większe szanse ma Duda.
No więc żaden poważny forecaster nie odpowiada na pytanie, jaki będzie wynik wyborów przed ciszą wyborczą, więc to, co możemy obiecać, to, że odpowiemy na to pytanie, ale dopiero w piątek i będą musieli nas Państwo posłuchać. Jeszcze raz zapraszam na podcast piątkowy. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję też jeszcze raz za nadsyłanie pytań wielu i ciekawych. Dziękuję.
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 Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.